Niewinna rozmowa w barze w Amsterdamie zamienia się w opowieść o życiu, zamienia się w spowiedź i monolog, albo antyspowiedź i antymonolog człowieka, który próbuje ocalić samego siebie przed samym sobą. W Państwie filozofów powieść Alberta Camus, wydana w 1956 roku, Upadek. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Witam.
Cytat. Mówi pan o sądzie ostatecznym. Niech mi pan pozwoli roześmiać się z szacunkiem. Czekam nań śmiało. Poznałem to, co jest najgorsze. Sąd ludzi. Pani profesor, czy każdy jest trochę jak główny bohater, każdy z nas, Jean-Baptiste Clemens, tylko większość z nas nie robi rachunku sumienia albo boi się przed samym sobą przyznać do tego, kim jest?
To jest dobre pytanie, bo myślę, że każdy z nas w pewnym momencie może się skonfrontować z tym, co jest na końcu tej powieści, że ta woda jest za zimna. W związku z tym, gdy chcemy wskoczyć, by kogoś ratować, przynajmniej tak deklarujemy, że chcemy kogoś uratować. No, gdy nas pytają, czy będziemy stać obojętnie na brzegu rzeki, czy może będziemy biec z pomocą, to oczywiście powiemy tak. Tylko Albert Camus zwraca uwagę na to, że ta woda jest za zimna. W związku z tym, jak stoimy nad brzegiem rzeki i widzimy, że coś się złego dzieje, to możemy czasami ze sobą zacząć grać. I zrobić to, co zrobił Clemens, który tak naprawdę bardzo długo sam przed sobą udawał, że on nic nie słyszał, nic nie widział.
To mamy wstęp. O czym to jest, pani profesor? O czym jest Upadek Alberta Camus?
Możemy powiedzieć flagowo o absurdzie, o buncie, bo to są te takie podstawowe kategorie Alberta Camus, bo na pewno absurd dla niego to jest ta przestrzeń pomiędzy naszymi wyobrażeniami, że świat jest logicznej struktury, a tak naprawdę nieprzewidywalnością i takim chaosem, jaki w rzeczywistości możemy nie tyle zaobserwować, co czasami odkryć, poczuć. Ale Upadek to jest książka niezwykła, bo to jest książka, w której bohater rozmawia z kimś, kto, jak sobie zadamy pytanie, kim tak naprawdę jest ta osoba, to może się okazać, że rozmawia sam ze sobą. Że to są takie monologi, nie dialogi. Bo tak naprawdę przez całą powieść nie dowiadujemy się nic o osobie, z którą rozmawia Clemens. Mało tego, nie ma żadnych ani odpowiedzi, ani wskazówek. My tylko od Clemensa się dowiadujemy, że ta osoba, z którą on rozmawia, chciałaby być może dowiedzieć się czegoś, ale to jest takie Clemensa, a teraz chce pan pewnie się dowiedzieć. Gdzieś
no to jest
ta osoba
tak jak
nam
w tym cytacie,
znika.
Tak, mówi tak. Pan o sądzie ostatecznym.
Dokładnie, tak. Dokładnie.
I my do końca nie wiemy tak naprawdę, czy to mówi Clemens, czy to rzeczywiście ktoś mu to powiedział i ktoś go o ten sąd ostateczny zapytał.
I myślę, że to jest kluczowe, bo ta książka jest też w dużej mierze o relacjach i o tym, jak bardzo w tych relacjach my możemy być samotni.
Ale o relacjach z innymi ludźmi? Czy tak naprawdę jest to opowieść o relacjach mnie ze mną?
Relacjach w ogóle, bo to są i relacje z innymi ludźmi, bo Clemens przecież był bardzo mocno w relacjach z innymi ludźmi, bo to jest ten okres paryski, gdzie on jeszcze jako doskonale funkcjonujący, wzięty adwokat tak naprawdę brylował na salonach, miał swoją publiczność, miał swoich znajomych, przyjaciół, no była ta kochanka, od której kluczowego momentu powieści wracał do domu. Byli też ludzie, których tak naprawdę nie znał, ale byli dla niego ważni jako taka publiczność społeczna, no bo Clemens w tym etapie paryskim był bardzo takim społecznym człowiekiem. To jest ten gest, w którym on, witając się z osobą niewidzącą, i tak uchyla kapelusza, bo robi to nie dla tej osoby, z którą się wita, bo wie, że ta osoba jest niewidząca.
Ale szacunek tylko wymaga, tak?
Tak, a poza tym inni widzą. Widzą, że on ma klasę, że on ma kulturę, że on wie, jak się zachować, że on do każdego podchodzi z ogromnym szacunkiem, więc to jest taka cała gra społeczna, która jednak wymaga kontekstu, wymaga właśnie tych relacji. Z drugiej strony to jest właśnie też relacja z samym sobą, bo to jest ten etap amsterdamski, gdzie Clemens, włócząc się po Amsterdamie, jest z jednej strony bardzo samotny, z drugiej strony jest ten jakiś taki domniemany rozmówca, jest barman, są też ludzie, którzy przychodzą do Clemensa, bo Clemens dalej jest adwokatem, ale tym staje się tym pokutnikiem, tym, który udziela porad prawnych takim drobnym rzezimieszkom, ludziom, którzy już są na marginesie, którzy są wykluczeni ze społeczeństwa. No więc te relacje tutaj zupełnie mają inny charakter. Stąd ta powieść jest głównie o relacjach, o ich takim skomplikowaniu, o tych kłączach delezjańskich, które nas tak oplatują i my bardzo często nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć
Rozwijmy kłącza, czym są kłącza.
To jest cudowna moim zdaniem taka filozoficzna metafora, która pokazuje, że żaden sens nie jest nam dany wprost, że żadna treść nie jest jednoznaczna. Tylko w toku jakby wchodzenia w kulturę nam się te znaczenia, te sensy gdzieś rozbijają, tak nas oplatają, są jak taki bluszcz, który będzie szedł od ziemi przez elewację, dotrze do okna i czasami my mamy tylko ten fragment, ale ten fragment jest właśnie takim fragmentem większej całości splątanej, zagmatwanej. To jest właśnie kultura, to są te nasze relacje, to są te sensy, którym próbujemy odtworzyć, zrozumieć, w jaki sposób sobie z nimi też poradzić, usystematyzować. Ale teraz nam pokazuje, nie ma drogi prostej. Nie ma jakiejś, prawda, struktury, która byłaby idealnie linearna, chronologiczna, która dałaby nam ten sens. To są raczej nasze oczekiwania, nasze marzenia, nasze potrzeby, ale kultura jest zbyt skomplikowana i te relacje społeczne są zbyt trudne w swoim dzianiu się, w dynamice takiej też irracjonalności, bo wchodzą w to na przykład emocje, czy gdy próbujemy porządkować pewne rzeczy rozumowo, to może się okazać, że ta nasza racjonalność nie jest wystarczająca na daną sytuację, bo sytuacja nas będzie przerastała. No i to jest właśnie ten moment, w którym Clemens wychodzi cały zadowolony od swojej kochanki, jest wziętym adwokatem, czuje się takim królem życia, taki trochę samiec alfa. I idzie przez te ulice paryskie.
Nie wiem, czy ten samiec alfa musiał się tutaj pojawić.
No. Oj.
Dobrze, niech będzie.
No dobra,
Clemens, tak? Samiec alfa, tak. Wychodzi w noc z mieszkania kochanki i...
I nagle w ciemnościach coś mu mignęło, potem słyszy takie plum. I zaczyna się zastanawiać, czy to ktoś popełnił samobójstwo, czy to kobieta skoczyła do wody, czy to może jego wyobraźnia, czy to może jego jakaś zbłąkana świadomość, a może jest zmęczony, a może tak naprawdę nie dowidzi, nie dosłyszy, a może to mu wszystko podpowiada jakaś zwodnicza siła. I idzie dalej, idzie do domu, nie sprawdza tego, a potem zaczyna odkrywać taką, nie chcę powiedzieć, że hipokryzję, bo może to by było za mocne, czy zakłamanie też byłoby za mocne, ale takie połowiczne działanie. Właśnie to jest to, ten gest uchylenia kapelusza w stosunku do osoby niewidzącej, bo z jednej strony jest to gest, który możemy potraktować jako taki szczery, gdzie ten człowiek naprawdę chce być grzeczny, elegancki, ale z drugiej strony nie jest do końca szczery.
O to chciałem zapytać, czy myśli pani, czy uważa pani profesor, że Clemens jest szczery podczas tego monologu, podczas tej spowiedzi?
Ja myślę, że ta spowiedź, ten monolog służy temu, żeby znaleźć coś, co będzie autentyczne, prawdziwe, kim on tak naprawdę jest. Natomiast szczerość jest pewnego rodzaju procesem. To też pokazuje Albert Camus, bo czy naprawdę do końca był zakłamany Clemens, gdy nie rzucił się, nie podbiegł do sekwany,
nie rzucił się po prostu.
Być może to jest ten moment, który doświadcza każdy i każda z nas. Bo ileż razy nam się udało przejechać na przykład drogą, gdzie coś nam mignęło i w zasadzie trzeba by było się zatrzymać, sprawdzić, bo może ktoś się przewrócił, a może pies podrącony leży na poboczu, może coś się komuś stało.
Może u sąsiadów się coś złego dzieje, tak?
A my tego nie robimy, bo zakładamy, że pewnie ktoś to inny zauważył, albo sobie tłumaczymy, nie, to są ta, za szybko jadę, nie zauważyłam. Albo sobie myślimy, no nie, jest późno, zatrzymałam się, to nie jest bezpieczne. Mamy bardzo dużo narracji i one niekoniecznie są formą zakłamania. Nasz umysł często tak działa. No, trzeba być naprawdę wyćwiczoną osobą i to Arystoteles przecież pisał, że cnota jest trwałym, zdobytym właśnie w takim trwałym powtarzaniu przyzwyczajeniem, żeby pewne rzeczy robić. I jak nie wdrożymy się, żeby te rzeczy robić, właśnie takiej, nie wdrożymy się w taką uważność, w taką hiperwrażliwość, gdzie coś mi mignie na poboczu i ja jednak zatrzymam się, zobaczę, sprawdzę, zaryzykuję nawet śmieszność czy niebezpieczną sytuację, żeby tylko mieć pewność, że nikt nie cierpi i nie potrzebuje mojej pomocy. To jest wbrew pozorom trudne. Fajnie się oczywiście siedzi w studiu, nagra, nie o tym dyskutuje, czy jak rozmawiam ze studentami, też nam się fajnie dyskutuje, bo tak naprawdę tego nie musimy robić. Ale jak się już wyjdzie na ulicę, i jest to wydarzenie, to ten moment, w którym my się decydujemy, dobra, zatrzymuję się, sprawdzę, co się stało, jest po pierwsze bardzo stresujący, jest bardzo mocny, no i potem trzeba wziąć wszystkie konsekwencje na siebie.
Jest trudne. Dobrze, co się stało z Klemensem, że on nagle zaczął się głęboko nad tym zastanawiać i dlaczego ta sytuacja, to mi się takie trochę niewiarygodne wydaje. No dobra, słyszał, że jakiś plusk, po czym właściwie pół życia w Amsterdamie spędza nad tym, żeby się nad tym zastanowić i to w jakiś sposób rozkminić, że brzydko to nazwę.
Tak, ale znowu wrócę do tego naszego codziennego doświadczenia. Jeżeli zdarzyło nam się coś takiego, to jest bardzo obciążające etycznie i jeżeli tylko mamy jakąś wrażliwość taką moralną, to będzie bardzo dla nas problematyczne. Stąd wydaje mi się, że naturalne jest dla Klemensa, że on to próbuje jakoś zrozumieć, zwłaszcza, że całe jego życie z tej perspektywy wydaje się właśnie takie płaskie, takie jednowymiarowe, takie na pokaz, gdzie on robił wszystko, żeby zadowolić innych. I pojawia się pytanie, ale po co? Co tym osiągnął? Co tym zrealizował? Jeszcze weźmy pod uwagę, że on sprawował urząd, bo był prawnikiem, który wymaga takiego zaufania społecznego, wymaga jednak odpowiedzialności. Oczywiście można być prawnikiem, który jest nieetyczny, jasne, tutaj myślę, wszyscy się uśmiechną, bo znamy różnego rodzaju dwuznaczne sytuacje, ale to jest zawód, który jest szalenie ważny społecznie i takie nieetyczne, takie śliskie, takie gdzieś niejednoznaczne postawy, one nie są już tylko samego tego człowieka. I myślę, że Klemens zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, że tu nie chodzi tylko o niego. Nie chodzi tylko o to, że on jest gdzieś płytki, naskórkowy, dwuznaczny. Ale w tym urzędzie on rozbija pewną strukturę zaufania społecznego, pewnego porządku społecznego. To jest ta korozja społeczna. A jak ta korozja następuje, no to pada nam wszystko.
Do upadku Alberta Camus w Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów Albert Camus i jego upadek. I można by było powiedzieć upadek nas wszystkich. Profesor Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, przypomnę. Zaczęliśmy od tego, czy w każdym z nas jest Jean-Baptiste Clemence, czy każdy z nas jest takim Clemencem, tylko czasami boi się do tego przyznać i czasami nie robi rachunku sumienia. Czy pani profesor sądzi, że ten moment paryski i to spotkanie, a właściwie nie spotkanie, nie sprawdzenie tego, co się wydarzyło tej nocy, ono wygania Clemensa z Paryża?
Ono może być takim punktem zapalnym. To jest ten moment gdzieś graniczny i myślę, że...
No bo to wydarzenie tak zaczyna gdzieś tam żyć w głównym bohaterze i on się zaczyna zastanawiać nad tym, dlaczego nie sprawdził. Zaczyna myśleć, być może zbyt intensywnie, ale okazuje się, że nie. I co? I ucieka przed samym sobą trochę z tego Paryża.
Albo jeszcze inaczej. Bo dla Alberta Camus bardzo ważny jest ten moment, w którym my odkrywamy absurd. Czyli Albert Camus zwraca uwagę na to, i to robi między innymi w micie Syzyfa, zwraca uwagę na to, że my możemy codziennie powtarzać te same czynności. Iść tą samą drogą z domu do pracy, z pracy do domu, podejmować te same działania, spotykać się z tymi samymi ludźmi, wierzyć w te same rzeczy, w które wierzyliśmy, i nagle, nieprzewidywalnie zupełnie, jak pisze Albert Camus, opada kurtyna. Jak ona opadnie...
Znaczy zdajemy sobie sprawę, że codzienna droga do pracy, ta sama od 10 lat, nagle okazuje się być zupełnie bez sensu.
Tak, absurdalną. Zbudowaliśmy sobie jakiś sens, mówimy, o jejku, jaka jestem potrzebna w tej pracy, a nagle możemy sobie uświadomić, no dobrze, ale jak ja przejdę na emeryturę, to instytucja się nie zawali. Wręcz przeciwnie, prawda? Bo może na moje miejsce przyjść ktoś, kto będzie lepszy, bardziej kompetentny i tak dalej. No więc dopada nas absurd naszego myślenia, bo absurdalna nie jest sama rzeczywistość, nie my, ale nasze oczekiwania względem rzeczywistości. Absurdalne jest to, że myśmy sobie tak, a nie inaczej poukładali świat. Bo my strasznie próbujemy uporządkować rzeczywistość, nadać jej jakiś sens, znaczenia, widzieć w niej pewną logikę. Jak coś się nam przydarza, to uwielbiamy mówić, no tak, to się wydarzyło, ponieważ wcześniej zrobiłam to, tamto i tu mamy taką kauzalność wspaniałą, która nas prowadzi do tego właśnie wydarzenia.
Szukamy przyczyn, tak?
Tak, tego, co się uwielbiamy. Jakoś to wytłumaczyć. Jeżeli nie widzimy w sobie tych przyczyn, to niech to będą przyczyny w społeczeństwie, w historii, w polityce. No, byleby były.
I teraz... Dobrze, to króciutki jakby wtręt. Czy Clemens widzi to w sobie, że to tak naprawdę on ponosi odpowiedzialność, nie wiem czy to jest dobre słowo, za to, co się wydarza, czy jednak wszystko zwala na zewnętrze?
Znaczy bardzo
i na
długo...
świat, który gdzieś tam sprawia, że takie rzeczy się wydarzają, albo dzieje się tak, a nie inaczej.
Pan redaktor się skrzywił, jak ja powiedziałam, że to był taki samiec alfa, ale wrócę do tej metafory, zaboli.
Bo ja chciałem tylko, żeby ten samiec alfa nie zdominował tej opowieści.
Nie, nie, on jest tutaj po to, żeby pokazać, że Clemens długo wierzył, zakładał, że to on buduje swój świat, że on nad nim panuje, że wszystko, co ma, co osiągnął, co robi, jest w pewnym porządku przez niego zaplanowanym, przez niego organizowanym i wszystko jest jego. Jego dorobek, jego osiągnięcia, jego pieniądze, jego pozycja społeczna. A tu świat zaczyna z niego kpić. Rzeczywistość zaczyna z niego kpić, bo się okazuje, że chociaż on jest właśnie takim racjonalnym twardzielem, który sobie swój świat uporządkował, to nagle nie potrafi nic zrobić w obliczu wielkiej tajemnicy, jakiegoś nieprzewidzialnego wydarzenia.
A czym jest
wydarzenia?
Ta tajemnica? Ta tajemnica to jest to wydarzenie?
To jest to wydarzenie. To jest też...
Czy to jest tajemnicą?
On sam.
No właśnie. Czy tajemnicą jest ten moment jakby niemożliwości wyjaśnienia sobie tak naprawdę, albo tak, przekonania samego siebie, że nic złego się do końca nie zdarzyło?
No właśnie. I tu zaczyna wchodzić w to pytanie bardzo egzystencjalne już. Kim jestem? I to mu obnaża całą tą strukturę absurdu. I teraz dla Alberta Camus, kiedy absurd się przed nami odsłoni, bo zaczynamy rozumieć, że projektujemy coś, czego tak naprawdę nie ma. Budujemy sobie te dekoracje świata. Kiedy to upadnie, kiedy absurd się naszego myślenia, naszych projektów odsłoni, wtedy co pozostaje? Albo kontemplowanie tego absurdu, takie trwanie w tej świadomości absurdalnej, gdzie wiem, że nic nie jestem w stanie zrobić. To jest ten Syzyf, który najbardziej jest sobą i najbardziej jest tak naprawdę, jak to Albert Camus pisze, wyzwolony, kiedy schodzi na dół i wie, że schodzi na dół po to, żeby jeszcze raz głaz wtoczyć na górę. I dobrze, wie, że będzie robił to zawsze. No, czyli, więc to jest taka kontemplacja, dobrze, pogodzenie z absurdem.
Czyli mam kontemplować od 10 lat, a przynajmniej w pewnym momencie, jak sobie zdam sprawę, mam kontemplować to, że codziennie o 1 godzinie wychodzę do pracy i przemierzam tę drogę codziennie tę samą. Mam to kontemplować, tak? Nie odrzucać tego.
To jest jedna z tych form, które mam są reakcją.
Mam to zaakceptować? Mam
to
polubić? Mam to pokochać?
Nie, nie, to za dużo. O, to już żebyśmy zracjonalizowali. Nie. Tutaj widzę, że pan redaktor próbuje jakoś oswoić teraz ten absurd, prawda? Go
znaczy, nazwać, buduje sobie dekorację jakąś?
Tak. Choćby miłości do absurdu. Nie. A człowiek absurdalny to ten, który właśnie niczego nie oczekuje, nic nie buduje, nie kocha, nie szaduje, tylko płynie z nurtem, wiedząc, że nie da się tu nic zrobić, że to wszystko jest absurdalne. Ale jest druga postawa. To jest bunt. I bunt jest w imię drugiego. I to wyraźnie Albert Camus pisze, bo Camus...
No dobrze, ale czy ten bunt, który jest buntem dla drugiego, tak? Tak pani profesor powiedziała.
Tak.
Czy ja mogę uznać, że tym drugim jestem ja sam? Tak jak troszeczkę ten Clemens, który sam ze sobą rozmawia.
Też, ale jest też realnie kimś innym, drugą osobą. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze, bo Albert Camus czasami jest upychany do tej szufladki egzystencjalizm i bardzo dużo egzystencjalnych aspektów jego filozofii znajdziemy, ale on był przede wszystkim społecznikiem. To był filozof, powiedziałabym, bardzo absurdalnie społeczny i dla niego budowanie takiej relacji, czy szukanie możliwości relacji z drugim wbrew pozorom było szalenie ważne. I to widać w buncie, bo mamy trzy rodzaje buntu. Jest bunt, który jest buntem takim metafizycznym, który się nie może udać, bo to jest ten bunt, który jest wyrażony choćby w nieszczęsnym Kainie, który buntując się przeciwko Bogu zabija swojego brata. Jest bunt historyczny, który zawsze się skończy terrorem rewolucji, więc rewolucja nie jest buntem. Może mieć piękne idee, jak równość, wolność i braterstwo, ale potem pojawi się szubienica, potem pojawi się szafot, będzie terror, to zawsze będzie złe, ale jest trzeci rodzaj buntu, który jest spełnieniem. To jest bunt sztuki. To jest ten moment, w którym Van Gogh, jak pisze Albert Camus, zaczyna malować i daje nam rzeczywistość. Ile razy widzieliśmy słoneczniki. Natomiast gdy
no dobrze,
te słoneczniki...
Ale to nie jest budowanie kolejnej scenografii tak naprawdę i kolejnej...
Nie, to jest nadawanie sensu. I teraz artysta wie, że tak naprawdę jego działanie jest absurdalne, bo rozumie, że te słoneczniki dalej są tylko słonecznikami, niczym więcej. Ale przez to tą ekspresję, przez tą pasję twórczą, przez to, by pokazać nam te słoneczniki, on je nam naprawdę daje. Czyli dzieje się coś, co do rzeczywistości, która tak naprawdę ontologicznie jest bez żadnych wartości. Po prostu jest.
No mamy świat po prostu, który, na który nie zostały narzucone żadne kategorie, nie opisaliśmy go w żaden sposób. Jest, powiedzmy, chaosem.
Tak, a artysta nam to porządkuje i nam daje tę rzeczywistość. I to jest to spełnienie buntu, bo artysta się buntuje. On nie chce, żeby świat był tylko zwyczajnym, bezsensownym czy asensownym wydarzeniem. Chce nam dać ten sens i dlatego go stwarza. I tu jest ta czystość, bo nie zabija, nie sprzeniewierza, nie walczy co najwyżej ze swoimi emocjami i produkuje, daje ten moment w naszym życiu, gdzie my, obcując z danym dziełem sztuki, nieważne czy go czytamy, słuchamy, oglądamy, możemy przeżyć świat, który nas otacza. I tak jak w rzeczywistości na przykład nie mamy żadnych połączeń przyczynowo-skutkowych, tak artysta nam je namaluje albo opisze, czy skomponuje. I dzięki temu nam się ten świat zaczyna zupełnie inaczej otwierać.
No właśnie, ciekawe, jak się nam otwierać ma, bo zastanawiam się nad tą różnicą tak naprawdę tego sensu, który daje nam artysta, od sensu, który daje nam na przykład adwokat.
Ale teraz Clemens, co Clemens robi w Amsterdamie? On przechowuje skradzione dzieło sztuki, skradziony obraz. I to są właśnie sędziowie, ci sprawiedliwi. To jest ta kradzież sprawiedliwości. I cała zabawa polega na tym, że Clemens z jednej strony mówi, nie ma sprawiedliwości, bo świat jest bez sensu, jest asensowny. Natomiast u mnie jest ten sens, który stworzył tak naprawdę artysta. Pokazał nam możliwość spełnienia. I w jakimś sensie Clemens ulega temu dziełu sztuki. Dlatego on chce być tym adwokatem, czasami też i sędzią sprawiedliwym dla tych, którzy do niego przychodzą. A przychodzą ludzie wykluczeni, ludzie, którzy zostali wyrzuceni na margines społeczny, raz przez swoje różne przewiny, ale dwa na przykład przez stereotypy. Przez to założenie, załóżmy, że jak jest ktoś biedny, to musi być od razu na przykład niegodziwy. I nie zawsze, prawda, ten klient Clemansa to jest ten zły człowiek faktycznie, tylko to może być człowiek poszkodowany społecznie przez różnego rodzaju zachowania, normy czy strategie budowania statusu. I Clemans o tym wie. Dlatego on się otwiera na tych ludzi.
Robimy przerwę, by to przemyśleć, i do upadku Alberta Camus wracamy w Państwie Filozofów za moment. Trzecia część Państwa Filozofów, a w niej przypomnę Albert Camus i upadek. Powieść, spowiedź, monolog została wydana w 1956 roku. Czy Clemence, czy właściwie Albert Camus jest dla samego siebie sędzią surowym? I czy w ogóle jest sędzią?
No właśnie, czy on jest sędzią? To jest raczej, z jednej strony jest dla siebie oskarżycielem, no bo widzi pewne rzeczy, które definiuje jako negatywne. Z drugiej strony próbuje być może nie tyle adwokatem, co jednak tym sędzią, który pozwala na opowieść, wytłumaczenie się oskarżonemu. W jakimś sensie też jest adwokatem, no bo to, co opowiada, jest taką próbą i zrozumienia, i w jakimś sensie przez to zrozumienie być może usprawiedliwienia, ale być może. Tu jest niedopowiedziane. Ja myślę, że wielkość Camus też polega na tym, że on nam daje te postacie takie otwarte. I Clemence jest taką postacią otwartą, bo my tak naprawdę nie wiemy, co się z nim do końca stanie. Czy te ostatnie słowa, gdzie on mówi, no na szczęście woda zawsze jest za zimna, czyli nigdy nie będziesz chciał człowieku wskoczyć. Możemy potraktować albo jako właśnie ten ostateczny upadek, gdzie on się przyznaje do tej słabości i co więcej, nam wszystkim wmawia, że jesteśmy słabi, a może to jest właśnie ten moment zwrotny, gdzie ten człowiek zaczyna się wydobywać, bo zaczyna sobie uświadamiać, że za długo siebie usprawiedliwiał. Że właśnie trzeba wyjść z tej strefy komfortu. W momencie, kiedy już sobie to powiem, że ta woda jest za zimna, to już mam zdiagnozowany problem, więc mogę zacząć z nim walczyć. Mogę wrócić jakby przez moje nowe spojrzenie do tej sytuacji, ale też uzbroić się na tyle w moralną świadomość, że następnym razem, wiedząc, że ta woda jest zimna i wiedząc, że nie podołam, jednak wbrew wszystkiemu ruszyć na ratunek.
To, o co tu ostatecznie chodzi, słowo ostatecznie może nie powinno się tutaj pojawić, o odpowiedzialność?
Tak.
Czy autentyczność?
Jedno i drugie. Camus jest w tym sensie moim zdaniem fascynujący, bo u niego mamy taką, powiedziałabym, etykę bez wartości, no bo to jest ten bunt w imię drugiego człowieka, czyli zdaję sobie sprawę, że nie ma wartości, ale będę je stwarzać właśnie dla drugiego człowieka, czy nawet jest świętość bez Boga, no bo to był ateista i jego filozofia jest bardzo ateistyczna, ale jednak tam mamy choćby tego doktora Rio, który w dżumie będzie i wykłócał się z księdzem i wręcz umierał ze swoimi pacjentami, gdzieś robiąc rzeczy takie heroiczne na granicy jakiejś świętości. Więc dla Alberta Camus w tej jego filozofii, takiej przedziwnej, gdzieś wykładanej w esejach, w dramatach i w powieściach, to jest szalenie ważny aspekt właśnie budowania tej odpowiedzialności jako takiej postawy zbuntowanej, gdzie odkrywszy absurd, zdając sobie sprawę, że nad pewnymi rzeczami nie zapanuje, bo na przykład jestem słabym człowiekiem, konformistą czy konformistką, to i tak chcę działać w imię drugiego człowieka i tak podejmę pewne działania, chociaż będę wiedzieć, że one są niewystarczające. Bo to jest naprawdę ta sytuacja z dżumy, gdzie doktor Rio w pewnym momencie zostaje już bez lekarstw, bez nadziei, już wszystko zawiodło, on może już tylko być ze swoimi pacjentami, którzy zachorowali, podać im wodę, asystować im przy umieraniu, ale on to wybiera, bo Nie chcę tych ludzi zostawić samych, bo chcę do końca dać im to minimum komfortu, w jakimś sensie usensownić ich sytuację, która jest z gruntu absurdalna, no bo dlaczego niewinny człowiek, który nic nie zrobił, cierpi, umiera i to umiera na jakąś chorobę, która nie mogła nigdy go nie spotkać. I stąd, prawda, ta odpowiedzialność to jest takim odpowiadaniem na absurd, odpowiadaniem na bezbronność drugiego człowieka wobec tego absurdu. Działaniem nawet wbrew sobie, po to tylko, żeby go wydobyć. I cała historia upadku, być może też ona tu się zaczyna, że Clemens nie czuje tej odpowiedzialności. Ta jego naskórkowość, ta jego połowiczność początkowa, gdy go spotykamy w Paryżu, właśnie z tym się wiąże. I im bardziej on po tym dziwnym Amsterdamie, niezwykłym Amsterdamie chodzi, tym bardziej gdzieś ta odpowiedzialność zaczyna jak ta mgła gęstnieć, no bo cała struktura Amsterdamu jest niesamowita. Paryż jest takim miastem nie tylko niezwykle w tej opowieści Camille rozwinięty tym społecznie, takim miastem blichtru, miastem złożonych też relacji instytucjonalnych. Amsterdam jest tutaj o wiele bardziej prostą strukturą, natomiast Amsterdam jest pełen mgieł, Amsterdam jest pełen ptaków, no bo to też jest ważne.
Miasto portowe w końcu.
Tak.
Może to też ma znaczenie. I nazwa knajpy, w której siedzą, też dość istotnie ciekawa. Bo Meksyk, tak się nazywa ten lokal.
I jest jeszcze coś, Clemens stara się nie chodzić przez mosty. Ma ten uraz. No i jak teraz w mieście, które jest jednym wielkim rozbiciem na kanały, gdzie cały czas są te mosty i mosty są takimi głównymi węzłami komunikacyjnymi, nie chodzić przez mosty. Więc w pewnym momencie Clemens sam siebie jakby uwięził w jednej przestrzeni.
Psycholodzy by go, albo lekarze psychiatrii by go zdiagnozowali, zakładam, dość szybko.
Filozofowie nie zawsze lubią psychologizować.
Ja wiedziałem. A tu potraktujmy to trochę jako prowokację.
Ja wiem, to jest ta zemsta za samca alfa. Ale tutaj wydaje mi się, że ważne jest to takie więzienie mentalne, gdzie Albert Camus najpierw tego Clemensa ubiera właśnie w tą podróż poza miasto, które było takim miastem bardzo intensywnego życia, miastem sukcesu w przestrzeń, która jest też, chociaż portowa, jakoś zatęchła. Właśnie ta mgła, która otula, zamyka te perspektywy, ten świat, który coraz bardziej jest jakiś taki klaustrofobiczny, jeszcze to zamknięcie na jednej przestrzeni, to wszystko powoduje, że Clemens jest w więzieniu. W więzieniu teraz czego? Sumienia? Braku odpowiedzialności? Bo odpowiedzialność, jakby nie była gorzka i trudna, jest równocześnie wolnością.
A odpowiedzialność, powiedziała pani profesor, jest wolnością?
No oczywiście. Bo tu mówimy o tej wolności w tym właściwym znaczeniu. Nie mówimy o samowoli. Odbierając sobie odpowiedzialność za własne czyny, za drugiego człowieka, gdzieś ten Clemens trafia do więzienia. Więzienia we własnej głowie. Może dlatego musi to cały czas gdzieś przetrawiać i opowiadać o tym obcemu, sobie samemu, barmanowi, ptakom, morzu,
dobrze,
mgle.
Boga nie ma ani w upadku, ani w dżumie. Ale czy jest wiara? Bo odnoszę wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego, że Albert Camus deklaruje się jako ateista, jest bardzo głęboko wierzącą osobą.
Ale w co by miał wierzyć?
W drugiego człowieka.
Myślę, że w tym momencie chyba nadużywamy pojęcia wiara, bo wiara zakłada, że wierzę w coś, czego nie jestem w stanie nie tylko poznać, ale nawet w jakikolwiek sposób doświadczyć. A jednak drugiego człowieka my możemy doświadczyć. W jakiś sposób możemy go połowicznie choćby, ale jednak poznać. Ta relacja między nami może coś odsłaniać. Więc tu trudno mówić o wierze, wierze w człowieka. To jest raczej pewna akceptacja jego istnienia, otwarcie na jego istnienie. I to u Alberta Camus jest szalenie ważne. Ta cała jego etyka bez wartości, czy właśnie jakaś taka dziwna świętość bez Boga, ona właśnie na tym się opiera, że mamy tą otwartość na drugiego człowieka i takie też uwrażliwienie na ewentualną jego krzywdę, czy uwrażliwienie na jego bezbronność wobec tej rzeczywistości, która gdy runą wszelkie dekoracje będzie właśnie absurdalna, bo absurd może być przytłaczający, może być bardzo złym doświadczeniem. My możemy doświadczywszy go próbować uciec.
No po to zbudowaliśmy te dekoracje, żeby jakoś sobie z tym absurdem poradzić.
Też tak można powiedzieć, jasne. W związku z tym ta wrażliwość na drugiego, otwarcie na drugiego, ona może teraz powodować, że będziemy wbrew sobie, wbrew okolicznościom właśnie działać dla. Ale to już właśnie z tą stricte wiarą nie ma za wiele wspólnego, bo to nie jest taki kierkegordowski skok w wiarę, gdzie nie wiem, co robię i na oślep zgadzam się na pewne boskie wyroki, tylko to jest jednak próba w jakimś sensie dostrzeżenia, usłyszenia, zrozumienia człowieka. To wracam do buntu Alberta Camus i do tego, co on pisał właśnie choćby o Van Goghu, czy o innych twórcach, którzy zdając sobie w pewnym momencie sprawę z swojego działania jako czegoś, co jest na granicy, co nie stwarza prawdziwego sensu, tylko jest kolejną tak naprawdę dekoracją, ale i tak to robią, bo wchodzą właśnie w ten proces odpowiadania na czyjąś obecność, otwierania się na czyjąś obecność i przez to też wrażliwość na drugiego.
Są odpowiedzialni. Jeszcze autentyczność chciałem zapytać. Czym jest autentyczność w takim razie?
To jest takie najbardziej chyba egzystencjalne tutaj od XIX-wiecznych egzystencjalistów po XX-wiecznych. Chyba wszyscy na to chorowali.
Tak się rozglądali i szukali, tak?
Tak. Tylko Diogenes, prawda, który z lampą szukał prawdziwego człowieka w środku słonecznego dnia, on szukał tego innego, tego drugiego. Natomiast ta autentyczność idzie do środka, ona jest pytaniem o to, kim ja jestem i co to oznacza. Natomiast co tu jest szalenie ważne? Tak naprawdę każdy z nas w pewnym momencie może sobie zadać to pytanie, kim jestem. I to jeszcze nie jest autentyczne poszukiwanie siebie, bo ja mogę to zrobić na zasadzie, bo tak się robi. W pewnym momencie wszyscy się zatroskamy, kimże my to nie jesteśmy, bo na przykład uznamy, że życie nam się nie toczy tak, jakbyśmy chcieli. No więc to jeszcze nie jest autentyczność. Autentyczność to jest jej dotykanie, jakby źródłowo naszego ja. I to jest trudne. To Heidegger miał taką piękną metaforę, on mówi, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy w gęstym lesie, świeci słońce i widzimy pośród cieni drzew tą plamę słońca, ale jak to w lesie, prawda, te gałęzie lekko drgają, wystarczy lekki podmuch wiatru, więc ta plama słońca jest też taka rozedrgana i ja tak naprawdę jak do niej podejdę, to ją sobą zasłonię, czyli nigdy do niej nie podejdę i to jest ta autentyczność.
To chyba musimy zakończyć. Czy główny bohater upadku jest autentyczny ostatecznie w tej swojej spowiedzi? Czy on jest też do końca graczem?
Tu zrobiłam straszną minę. I tego się nigdy nie dowiemy. I o to chodzi. Bo teraz jakbyśmy chcieli go upchać w bycie graczem albo w bycie autentycznym, to już go szufladkujemy. W zasadzie te powieści Alberta Camus możemy też potraktować jako takie zadanie dla nas. No bo kim ja jestem? Czy ja doświadczam takich upadków? Czy ja żyję w takim Paryżu, czy Amsterdamie? Czy jestem otulona mgłą i nic nie widzę? Czy może próbuję jakoś odnaleźć drogę? Ale do czego? To jest moje zadanie. I ta otwartość tutaj tej struktury, tego, co reprezentuje sobą Clemens, chyba jest najważniejsza.
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heidreg, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.